Naszym gościem jest pan doktor Zbigniew Hałat, który jest lekarzem, epidemiologiem i także był wiceministrem zdrowia oraz głównym inspektorem sanitarnym. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, miło słyszeć.
Również, panie doktorze, no temat, który jest kontrowersyjny, może jest taki wzbudzający emocje, dlatego że brakuje jednak, co by nie mówić, publicznej dyskusji między epidemiologami, między lekarzami, takiej, gdzie się spotkają, gdzie ze sobą porozmawiają, ludzie będą mogli to usłyszeć. To, co pan teraz powie, to jest pana wiedza, pana doświadczenie, bo tak nieraz też o radiu mówią, że popieramy szczepionki, albo nie popieramy szczepionek, albo zajmujemy jakieś stanowisko w sprawie. Radio jest po to, żeby dawało miejsce do rozmowy i poszukujemy prawdy na ten temat, a nie uprawiamy jakąś propagandę w tą czy w tamtą stronę. Więc to takie na początku dla tych, którzy słuchają. Panie doktorze, jak to jest z tą czwartą falą, bo widzimy od półtora roku codziennie w zasadzie serwisy informacyjne zaczynają się od tego, ile było zachorowań, ile zgonów, ile hospitalizacji i tak dalej, na jedną chorobę, na COVID-19.
No inne choroby wykorzenione zostały, na przykład taka choroba popularna przecież, jak grypa została wycięta w pień przez COVID. No proszę sobie wyobrazić, że też na przykład zawały serca w roku 2020 o połowę ich częstość spadła, no o połowę. Czy ktoś może udawać, że nie ma zawału serca? No wynika to zdecydowanie z rozporządzenia ministra i zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który płaci za rozpoznanie COVID. Koledzy, którzy rozpoznają, a mają jeszcze sumienie, skarżą się, że ten przymus jest egzekwowany przez dyrektorów szpitali, którzy po prostu tracą na tym, jeżeli się rozpoznaje prawdziwą chorobę, a nie urojoną, nie przypisuje się każdego zgonu czy każdego zachorowania właśnie temu COVID-owi. Mało tego, kryterium diagnostycznym jest krytykowany, zupełnie odarty z jakiejkolwiek wiarygodności test PCR, a tenże test jest jeszcze do tego testem referencyjnym do testu antygenowego, więc sobie można wyobrazić, na jakich to ruchomych piaskach jest budowana cała narracja. Jeżeli mówimy o faktycznych powodach zgonów czy zachorowań w Polsce, no to musimy patrzeć się przede wszystkim na nadmiarowe zgony, a więc te, których jest więcej w stosunku do średniej minionego pięciolecia, w tak dramatyczny sposób więcej, że jest ta, no według najnowszych danych jesteśmy na piątym miejscu w świecie w tym zakresie. Wyprzedzają nas takie kraje jak Chile, Ekwador, Meksyk, no kraje latynoamerykańskie. A więc tutaj przyczyna jest oczywista, są zgony nadmiarowe, te przekraczające średnią minionego pięciolecia, wynikające z tego, że są przez COVID, czyli przez zaniechanie opieki zdrowotnej. No, ludzie płacą składkę zdrowotną, płacą podatki. Minister dzisiaj w obliczu protestów przy alejach przed urbem twierdzi, że jest 130 miliardów w przyszłym roku przeznaczonych na leczenie, no to trzeba w takim razie leczyć, trzeba diagnozować i leczyć wszystko, nie tylko to, co się podoba akurat administracji według wskazań globalnych, a więc tylko rozpoznawać, leczyć COVID, rozpoznawać to wszystko, co się podoba metodami wymuszonymi przez odpowiedni system płacenia. No, ludzie to robią, za co dostają pieniądze z reguły, czyli marchewka i kij.
Okej, panie doktorze, COVID jako choroba. Jaka to jest choroba, że stosuje się tak, no jednak nadzwyczajne środki w stosunku do innych, że nawet nie podejmuje się leczenia innych, wstrzymuje się leczenie innych po to, żeby walczyć, jak to jest mówione, z tą chorobą?
No to jest najtragiczniejsza część tego, to właśnie przypada na choroby nowotworowe. No przecież wiemy, że Polska jest w tych sprawach, jeżeli chodzi o zachorowalność, a przede wszystkim umieralność na choroby nowotworowe, jednym z rekordzistów europejskich, co najmniej europejskich, co wynika z tego, że ludzie się zbyt późno zgłaszali do lekarza z objawami nowotworu, z objawami alarmowymi nowotworu. Zbyt późno była zakładana karta DILO, zbyt późno były podejmowane wszelkie procedury diagnostyczno-terapeutyczne. A teraz z tego powodu, że był lockdown, że było właściwie unieruchomienie lecznictwa szpitalnego przez wymagania dotyczące testowania ludzi na wejściu, czy rodzin odwiedzających i tak dalej, to wszystko każdy wie. No i w tym momencie oczekujemy wielkiej fali zachorowań i niestety zgonów z powodu chorób nowotworowych. Więc kiedy się myśli o medycynie, to nie myśli się wyłącznie o czymś, co należy według opinii niektórych osób realizować w 100%, a resztę zaniedbać, tylko się myśli o całym człowieku. Dotyczy to człowieka w każdym wieku, również tego najmłodszego i tego najstarszego, i który wymaga takiej samej opieki jak wcześniej. No właśnie składał się składkami zdrowotnymi, podatkami na całe życie na opiekę, która wymaga w odeszłym wieku na przykład, czy też wcześniejszym, kiedy jest potrzebna mu tam pomoc inna niż covidiańska, więc sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Wiąże się ze ślepym, jakimś takim zaślepionym zupełnie zarządzaniem błędnym opieką zdrowotną. Wymaga dyskusji narodowej, choćby dlatego, że przecież straty są ogromne te właśnie demograficzne.
A dlaczego pana, zdaniem pana doktora, no nie ma czegoś takiego jak dyskusja między, no nie wiem, na przykład panem doktorem, a profesorem Gutem, który jest z tej Rady Medycznej przy premierze, no który tam od czasu do czasu różnymi bomotami zasłynie na temat osób, które no mają jakieś wątpliwości. No i w zasadzie no media publiczne też wykluczają taką debatę, bo jest jakby ta jedna narracja. Dlaczego tak się dzieje?
No to proszę pytać tych, którzy są sprawcami takiego stanu. No ja po dwóch audycjach w telewizji publicznej byłem powodem, że nawet redaktora Pospieszalskiego zdjęto z jego programem Warto Rozmawiać w telewizji publicznej. Bardzo popularny był program. A więc no, to mamy do czynienia z murem, no przecież czy z nosorożcem, czy z lokomotywą. Nikt się nie boksuje z lokomotywą. Jak ktoś mnie nie zaprasza, to nie idę. Jak ktoś mnie zaprasza, idę na dowolną debatę. Co do specjalizacji, no muszę powiedzieć, że po niemal półwieczu pracy jako epidemiolog no nie dostrzegam specjalnych ambicji w tym zakresie tych osób, które mają ten tytuł zawodowy, a po stronie osób, które nie mają tytułu zawodowego, jak na przykład no, profesor Andrzej Horban, no raz w telewizji usłyszałem, jeszcze kiedy oglądałem tę telewizję, stwierdził, że nie jest epidemiologiem, no więc skoro nie jest epidemiologiem, no to jako zakaźnik, jako ekspert w zakresu infekcjologii, konsultant chorób zakaźnych krajowy, wypowiada się jako zakaźnik w tych sprawach. No, epidemiologia jest inną nauką, dotyczy całego człowieka, wszystkich narządów, wszystkich chorób, które mają wpływ na długie życie w zdrowiu. I to rozważenie tej sytuacji w związku z COVID-em, jak ona wpływa na całość człowieka od urodzenia do śmierci, na całość jego losów, na jego długie życie w zdrowiu, powinno być rozważone na forum no takim, w którym epidemiolodzy by mieli coś do powiedzenia, posługując się zarówno swoją wiedzą, nauką, sprecyzowaną w tysięcznych artykułach naukowych, a nie taką wiedzą, która wyrosła nagle i spowodowała, że no mój mistrz, profesor Zbigniew Rutkowski stwierdził, że bez sensu było kształcenie pokoleń lekarzy, bo cały dorobek medycyny poszedł w ogień, który jest rozpalony przez ideologię covidianizmu, a więc mamy do czynienia z załamaniem się wszystkich tych prawideł, które rządziły medycyną. Zawsze przenosiliśmy z poprzedniego pokolenia w następne pokolenia tę żagiel wiedzy i to doświadczenie i to nasze postępowanie wynikające z aktualnego stanu wiedzy medycznej. Jak to wszystko się załamało i to wszystko jest pod zarządem ministra zdrowia, ekonomisty z wykształcenia.
No teraz słyszymy też, że właśnie najlepszym sposobem zaradzenia jest szczepienie się i zachęta do szczepienia się. Mówi się ciągle też o nowych wariantach. Mówi się o tym, czy te szczepionki, które do tej pory funkcjonowały, funkcjonują na rynku będą także działać na inne warianty, których no, jest coraz więcej. No więc właśnie pytanie, czy szczepienie to jest ten najlepszy sposób na to, żeby tego COVID-a zwalczać, bo sama choroba występuje jako taka, tylko pytanie o sposoby radzenia sobie z nią i reakcję.
To zaczniemy od tyłu, od tego, jak sobie radzić. No trzeba wcześniej wychodzić naprzeciw chorobie, to jest starożytne powiedzenie. Trzeba wcześniej leczyć tymi lekami, które są dostępne, stosowane powszechnie na świecie, legalnie i zgodnie z nauką aktualną medyczną i wskazaniami poszczególnych ekspertów. I to jest od początku hydroksychlorochina, potem doszła iwermektyna, wcześniej jeszcze amantadyna. Doktor Bodnar na przykład w Przemyśle daje sobie z tym radę doskonale. Wcześniej leczyć, nie dopuścić do tego, żeby pacjenta na syrenie wieźć do szpitala i tam poddać go sedacji, a potem respiracja, na końcu kremacji i wydać w urnie. A więc mamy do czynienia z potrzebą wczesnego leczenia. To jest oczywiste każdej choroby, ale jeżeli mówimy teraz o podawaniu preparatów znanych jako szczepionki, które nie mają tych cech wcale, one są nazywane...
A nie mają dlaczego? Nie mają dlaczego?
Dlatego, że są preparatami terapii genowej, które zmieniają na tyle naszą reakcję na ich podanie, że sami zaczynamy produkować kolec. Kolec, który się nie wiadomo, kolec to białko kolce, które nie wiadomo, gdzie się osadza. Do tej pory było to w różnych aspektach w jakiś sposób spekulowane. Dzisiaj wiem, że właściwie we wszystkich tych najważniejszych narządach można znaleźć. No a potem reakcja organizmu na to białko kolca polega na tym, że jest ona nie do końca rozpracowana. Więc jeżeli porównujemy naturalne przechorowanie z każdej choroby zakaźnej z skutkami wyszczepiania czy szczepienia prawdziwego, no to zawsze od dawna wiadomo, że przechorowanie choroby jest dużo bardziej efektywne. To przechorowanie choroby może być groźne dla życia i zdrowia człowieka, pozostawić trwałe następstwa, na przykład w przypadku choroby Heine-Mudiny albo innych chorób, które są w zwykłym kalendarzu szczepień, dlatego się szczepi. No, ryzyko zachorowania i zgonu na chorobę zakaźną wtedy powoduje, że warto szczepić, kiedy ono jest większe od ryzyka poddania człowieka szczepieniom. No i dlatego też zawsze w medycynie to wybieramy, co jest lepsze dla pacjenta, czy dla całej populacji. W tym przypadku mamy ogromną liczbę zgonów, ogromną liczbę zachorowań. Coraz lista tych zachorowań poszczepiennych się wydłuża, jeżeli chodzi właśnie o preparaty przeciwko COVID. Wydłuża się, w kolejce są kolejne. One są rejestrowane w sposób fatalny, zwłaszcza w Polsce, odbiegający daleko, kilkadziesiąt razy od średniej, od krajów tych przodujących, jeśli chodzi o rejestrację, o sam system rejestracji w Europie. Są odległe bardzo od Stanów Zjednoczonych.
Ale to chyba ta europejska, nie pamiętam jak się nazywa, ta cała europejski ośrodek to chyba jakoś zatwierdza, a my później to przejmujemy, tak?
No my mamy do czynienia z sytuacją, w której EMA, czyli Europejska Agencja do Spraw Leków, zarejestrowała w sposób dramatycznie takie lekkomyślne preparaty. Widziałem konferencję prasową, no naprawdę to rozpacz była słuchać tych ludzi, a potem zaczęły dochodzić rozpoznane przez EMA powikłania, w których nie było mowy w ogóle w badaniach rejestracyjnych. Tam firmy przedstawiły swoje badania, gdzie nie było nic o zakrzepicach, nie było nic o zapaleniu mięśnia sercowego, zapaleniu osierdzia, nie było nic o stoczniu rumieniowatym, zespole nerczycowym, zapaleniu kłębuszków nerkowych, a dzisiaj EMA o tym pisze. Kolejna w kolejce choroba, to jest to wszystko, ta cała patologia związana z estrogenami, całe zaburzenia właśnie miesiączkowania u kobiet, późne okresy po menopauzie pojawiające się, cała patologia prokreacji. A więc mamy do czynienia z taką sytuacją, że na ludziach jest dokonywany w milionowych liczbach eksperyment. Eksperyment nie dlatego, że ktoś porównuje osób osoby zaszczepione z niezaszczepionymi, bo tego się nie uda. Nie ma żadnych wskazań na to, żeby taki eksperyment był toczony, tylko się podaje preparat, który może wywołać kolejne stany chorobowe, wcześniej nieznane. No to jest tego rodzaju eksperyment, jak powiedzmy rozsianie po lesie jakiegoś środka toksycznego i sprawdzenie, czy jakieś tam robaki się zatrują. No mamy do czynienia naprawdę ze skandalem medycznym. To nie jest żart.
Chociaż też pojawiają się, panie doktorze, takie argumenty, że COVID jest tak zwaną chorobą z długim ogonem, więc nawet jeżeli ktoś przejdzie go w miarę lekko, powiedzmy, w trakcie jego trwania, to później mogą pojawić się powikłania pokovidowe. I lepiej przyjąć szczepionkę, aniżeli nie przyjąć, gdyż no jakby ryzyko wówczas jest mniejsze.
Long COVID, czy długi COVID, owszem, no jest ta opisana już od ponad roku sytuacja w medycynie. Pytanie jest, jak przypisuje się inne choroby temu rozpoznaniu, jaki jest dowód na to, że ten long COVID faktycznie istnieje. Są takie osoby, które twierdzą, że tak jest, co nie znaczy, że należy unikać badań epidemiologicznych czy badań zwykłych klinicznych, które by potwierdziły lub wykluczyły jakąkolwiek tezę. No niestety tych badań nie ma z uwagi na to, że jest pewna cenzura dotycząca w ogóle badań. Proszę sobie przypomnieć sytuację z amantadyną, gdzie odpalono badania dopiero na koniec sezonu tego wiosennego, czyli wtedy, kiedy pacjentów bardzo mało jest. No i dlatego też wszystkie tezy, wszystkie twierdzenia, zwłaszcza polityków, należy sprawdzać. To jest medycyna, nie jakieś słupki ekonomisty, które wymaga potwierdzenia eksperymentalnego. Badaniem konkretnym, gdzie ktoś za to odpowiada, jakiś ośrodek odpowiada za policzenie statystyczne właściwe i wtedy mamy dowód, czy jest tak, czy inaczej. Jeżeli mamy do czynienia z cenzurowaniem całej grupy ludzi, którzy są w opozycji do polityki w tej sprawie, no choćby popatrzmy na wielodziesięciotysięczne manifestacje, na przykład w Poznaniu dopiero co, popatrzmy się na reakcję ludzi, którzy albo ucierpieli sami po wyszczepianiu, albo mają rodziny zmarłych, albo ciężko poszkodowanych po tym preparacie, to zdajemy sobie sprawę, że nie jest to rzecz obojętna dla wielu, że opór ma swoje uzasadnienie i wcale nie możemy cieszyć się z tego, że ktoś uniknie long COVID, dlatego że umrze po wyszczepieniu. To jest absurdalne zupełnie postawienie sprawy.
Panie doktorze, a teraz ta czwarta fala, o której się mówi. Mówi się o tym, że ona no już, że przyspiesza, że pod koniec września nadejdzie. To co pan proponuje? Bo mówi się też o przy okazji szczepień o tak zwanej odporności zbiorowej. Jeżeli będzie 70% i więcej. No widzimy, że czy Wielka Brytania, czy Izrael osiągnął taką no niby odporność zbiorową i teraz znowu tam są różnego rodzaju opostrzenia jeszcze dużo dramatyczniejsze niż u nas, bo zachorowań jest więcej pomimo zaszczepialności i tej odporności zbiorowej. Ci, którzy są zwolennikami tego, mówią, że ta odporność zbiorowa nie ochroni nas przed zakażeniem, ale przed trudnym przebiegiem i przed tym, że szpitale będą pozajmowane. Jak pan to komentuje?
Mamy do czynienia z informacją, która pokutuje w naszych mediach, czy nie w naszych, bo w obcych mediach od dawna. I w tym momencie trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest jeden z licznych humbugów w tej sprawie. Jeżeli chodzi o falę zachorowań i to ciężko przechodzonych i łącznie ze zgonami w krajach, które wyszczepiły swoich obywateli i mają falę wyszczepień wysoką, ale za nią idzie fala zachorowań właśnie. Więc można powiedzieć, że teza, że ludzie wyszczepieni sieją białko kolca i zarażają innych i przebieg jest u nich cięższy niż w wyniku zachorowania nabytego poprzez kontakt z kolcem tym populacyjnym, jest uzasadniona. No, jeżeli chodzi o kolejne fale, no to przechodziliśmy już rozmaite ataki propagandy na naszą jaźń, na nasze zachowania. Wczoraj się pojawiały jakieś informacje o nowych falach. No, trzeba po prostu udowodnić. No, nie tylko w ten sposób, że się zwiększa liczbę liczbę cykli denaturacyjnych w laboratoriach i się w ten sposób tworzy fałszywie dodatnie wyniki testów PCR i na to powołując mówi o nowej fali, tylko po prostu udowodni na to, że faktycznie ci ludzie, którzy zjawiają się z dowolnym rozpoznaniem w przychodni czy w szpitalu, mają coś wspólnego z zakażeniem rozpoznawanym jako COVID. A więc wszystkie zasady epidemiologii w tym zakresie są podwrócone moim zdaniem, bo nie ma ani dobrego systemu rejestracji gwarantującego bezpieczeństwo pacjentowi, systemowi ochrony zdrowia i wszystkim i samemu państwu rozumieniu państwa polskiego, czy w ogóle.
A za te powikłania ewentualne to ktoś bierze odpowiedzialność, czy jak to jest?
No najgorzej, właśnie się wszyscy wyrzekli powikłań, zostanie pani Kowalska czy pan Nowak z dzieckiem na przykład wyszczepiony, albo sam dozna takiego stanu zdrowia, że nie będzie mógł pracować, ta osoba nie będzie mogła utrzymywać rodziny, będzie kosztowne leczenie tego stanu i dlatego tylko, że zrezygnowała z odpowiedzialności zarówno cała ta, powiedzmy sobie szczerze, szajka producentów preparatów, potem poszczególne rządy zrezygnowały, potem nałożono, znaczy zdjęto odpowiedzialność z Zakładu Opieki Zdrowotnej wyszczepiającego, no i został ten obywatel, któremu się obiecuje kompensację do tej pory nieistniejącą, przecież nieistniejącą, o której mowa jest, że za zgon się nie będzie płacić, za pobyt krótszy niż 14 dni w szpitalu i to zaraz po wyszczepieniu też się nie będzie płacić, a przecież odczyny mogą być bardzo późne, mogą być tragiczne w swoich skutkach i za to też się nie będzie płacić, więc te wszystkie pomysły z hulajnogą czy też sztabką złota za poddanie się wyszczepieniu się pewnie opłacają producentom, no bo oni dostają pieniądze od podatnika prosto z kieszeni, a nie odpowiadają za nic. Więc i stać ich również na ufundowanie, czy też rządu stać za nasze pieniądze, rząd stać na ufundowanie hulajnogi czy czegokolwiek za wyszczepienie. Ta konstrukcja tej propagandy jest naprawdę żałosna. Czegoś podobnego świat nie widział.
Panie doktorze, a teraz akcja szczepień dzieci w szkołach. Jak pan tutaj na to patrzy i czy też, bo takie gdzieś pojawiają się informacje, na ile one są prawdziwe, no to szukam właśnie u osoby, która na tym z wykształcenia się przecież zna i z doświadczenia. Czy są jakieś eksperymenty też na dzieciach przeprowadzane? Nawet mówi się o tym, że dzieci są wykorzystywane do różnych eksperymentów, badań nad tymi, nazwijmy to szczepionkami. No pan mówi, że to są eksperymenty medyczne, że to nie są szczepionki.
No mamy do czynienia ze zbrodnią wtedy, jeżeli to jest dziecko, zwłaszcza takie, które jest pod opieką państwa, jest sierota, czy dziecko, które musiało być odebrane od rodziców z powodu właśnie tego, że krzywdę mu tam robiono, dano w ręce państwa, a państwo poddaje takie dziecko eksperymentom. Co innego jest, jeszcze inna sprawa dotyczy właśnie szkół, gdzie zwykle to dziecko ma rodziców czy opiekunów i ci rodzice, opiekunowie powinni stanąć w obronie swojego dziecka, którego układy wszelkie narządy się rozwijają dopiero. Odpowiedź immunologiczna na tworzenie przeciwciał w wyniku podania preparatu, który powoduje, że samo to dziecko produkuje antygen, to białko kolca, jest wystarczającym ostrzeżeniem przed zaburzeniem rozwoju dziecka. No, przecież człowiek się rozwija do tego 30 roku życia nawet w niektórych aspektach, więc tym bardziej młodszy, tym szybciej. Więc w tym przypadku rodzice, których instynkt rodzicielski jest oczywiście naturalny i powinien zawsze kierować ich postępowanie w kierunku ochrony dziecka przed każdym zagrożeniem, w tym przypadku nie powinien zawieść. No, opowiadanie, że niezaszczepione dziecko grozi babci czy grozi dziadkowi i nie może być przytulane przez starsze osoby, jest absurdem zupełnym, ponieważ nigdzie nie ma na to dowodu, żeby w tej populacji zachorowania czy w ogóle przebiegały, czy też były częstsze, wystarczające do tego, żeby usprawiedliwić jakąkolwiek interwencję. A więc zarówno niedotlenienie związane z nakładaniu dzieciom masek w szkołach. Zarówno lockdown trzymający dzieci zamiast na podwórku szkolnym na gimnastyce i ta gimnastyka jest uprawiana przez kamerę, czy nauczyciela przez kamerę w internecie, to jest absurd, jeden z wielu. Ale już najgorsze, co może być, to jest właśnie bezpośrednie zagrożenie zaszczykiem jakimś, który nie wiadomo, jakie będzie miał skutki dzisiaj, jutro, za tydzień tego, u tego dziecka, kiedy dziecko będzie chciało przystąpić do jako członek nowej rodziny do prokreacji i dać nam wnuki. Nie wiadomo, jakie będą efekty, ponieważ nie mamy żadnych co do tego dowodów na bezpieczeństwo. No, jakikolwiek preparat, nawet jakikolwiek składnik żywności i kosmetyków zawsze ma ocenę wpływu dalszego na kolejne pokolenie. No, w tym przypadku nie mamy żadnej oceny, która by nam gwarantowała bezpieczeństwo dzieci.
Z Ministerstwa Zdrowia słyszymy takie informacje, że do szpitala najczęściej trafiają osoby z COVID-19 niezaszczepione. To są te przypadki. Najcięższe.
A to jeszcze trzeba by to policzyć i nie odmawiać o odpowiedzi na pytanie pana Grzegorza Płaczka, który zaś się zadał w systemie dostępu do informacji publicznej, nie otrzymał odpowiedzi, została mu odmówiona na pytanie, kto choruje, czy zaszczepieni, czy niezaszczepieni, jaki jest ich los. No po prostu trzeba odpowiadać na pytanie zgodnie z ustawodawstwem europejskim, które o to tak zabiegają ci, którzy odmawiają właśnie takiej odpowiedzi na zapytanie w ramach dostępu do informacji publicznej. Każdy może się spytać. I organizacja, i każdy z nas, pojedynczy obywatel, ma prawo pytać i tutaj akurat odmówiono. Więc skoro odmówiono, to znaczy, że ministerstwo ma coś do ukrycia. A skoro ma coś do ukrycia, no to jest bardzo złowieszcze dla wszystkich, którzy przyjmują te preparaty.
Teraz 1 września Polska Agencja Prasowa podała informację, wypowiedź pana ministra Niedzielskiego. Jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia, osoby zaszczepione nie zostaną nimi objęte. Czy w związku z tym szykuje się coś, co nosi już nazwę sanitaryzmu, czyli właśnie takiej, nazwijmy to, segregacji sanitarnej, to znaczy, że osoby, które się nie zaszczepiły, a przypomnijmy, że szczepienia nie są obowiązkowe, będą pozbawione części praw.
No sanitaryzm to jest tak, jakby nazwać astrologię astronomią. No to jest pseudosanitaryzm. Po prostu to jest absurd, jeżeli chodzi o mieszanie pojęć. Sanitarne sprawy są oparte o doświadczenie ludzkości i naukę, czy pseudosanitarne o propagandę i marketing producentów szczepionek. Więc od tego trzeba zacząć. A jeśli chodzi teraz o efekty, kiedy w przypadku procedowania ustawy 1449 będą mogli
Ona w tym tygodniu ma wejść pod obrady, tak? Na komisję.
Tak, no i pseudoinspektor sanitarny zarządzi na zasadzie pseudosanitaryzmu komuś siedzenie w areszcie domowym do końca życia. No to w tym momencie wszyscy ci, którzy do tej pory nie byli otrzeźwieni tym, co widzą dookoła i tym, co się dzieje, staną w obliczu tego, że nie będą mogli do sklepu wejść spożywczego albo nie będą mogli wejść do restauracji. Tak jak na przykład we Francji ludzie koczują pod restauracją, piją swoje wino, jedzą swoje posiłki, bo nie mogą wejść bez dokumentu wyszczepienia do tego miejsca. No to jest
dzisiaj na ten temat mówi też mecenas Arkadiusz Tetela w naszym dzienniku. Zachęcam do przeczytania również państwa. Mówi tak, że ustawa, ta 1449, druk, wprowadza nową kategorię osób, które mogą być testowane. Są to osoby, które przebywają na obszarze objętym pandemią, czyli bada się je w celu wykluczenia czynnika chorobotwórczego. Tak więc potencjalnie podejrzanym może być każdy z nas, a to może spowodować, że albo zrobimy obowiązkowe testy, albo zostaniemy skierowani na 30-dniową kwarantannę z możliwością wydłużenia tej kwarantanny. A jeśli nie wyrazimy zgody na kwarantannę, to służby mogą nałożyć na nas grzywnę nawet do 30 000 zł.
No to jest właśnie ten cały urok tego przepisu, który jest antyludzki, przeciwko prawom człowieka i obywatela wszelkim. A jeśli chodzi teraz o skutki wyszczepiania, to pan mecenas Tetela powinien wiedzieć najlepiej, że jest takie forum lekarzy, gdzie się sami lekarze przyznali do tego, że bardzo ciężko przychodzą stany poszczepienne, że mają pacjentów, którzy zmarli z tego powodu, a do tej pory, pomimo że się ukazał materiał 29 lipca, żaden prokurator się tą sprawą nie zajął. zajął, a więc można powiedzieć, że gdyby się zajął, według na przykład słów profesora Zbigniewa Nęckiego, to wówczas ludzie nie tak ochoczo by stawiali się w kolejce do punktu szczepień.
Czyli pana
nie
zdaniem...
czekaliby na tę hulajnogę przysłowiową.
Czyli pana zdaniem te oficjalne dane, które są podawane na początku każdych wiadomości od ponad półtora roku, i to już przyznam szczerze, rzeczywiście jest dosyć takie nudne, myślę, dla zwykłego, znaczy dla tych, którzy chorują też na inne choroby, tak? Może tak powiedzmy, a każdy z nas coś tam, jakieś dolegliwości ma, chociaż niektórzy, tak jak ja, też COVID przeszli. No i teraz właśnie, czy to powinno być tak, że tyle osób zachorowało, tyle zmarło, tylu hospitalizowanych, tylu pod respiratorach i tylu na przykład miało odczynniki poszczepienne.
No ale to trzeba sprawdzić. To podawanie danych niesprawdzonych jest przestępstwem według ustawy o statystyce państwowej w Polsce, więc źródło trzeba sprawdzić, jakość danych sprawdzić i informować o tym publiczność, w jaki sposób sprawdzono. Tego rodzaju informacje, które służą jedynie naganianiu do szczepień od samego początku, zresztą tak było, tworzono atmosferę strachu, jest to opisane w literaturze bardzo obfitej, psychologicznej, socjologicznej, w jaki sposób doprowadzono do paraliżu rozsądku poprzez wzbudzenie strachu przed epidemią właśnie tego rodzaju, że ona zamiast zastąpiła epidemię grypy, co jest samo w sobie dość mocno kabaretowym stwierdzeniem. A więc w tej sytuacji, jeżeli widzimy uporczywe starania o kontynuację propagandy prymitywnej i nachalnej, powinniśmy zaprotestować. No płacimy również przecież abonament telewizyjny. Nie ma powodu, żebyśmy byli traktowani jak słuchacze radia, powiedzmy, tirana kiedyś pamiętnego dla wielu.
No, cieszę się, że słuchamy Radia Maryja i jesteśmy na antenie Radia Maryja. Marzy mi się też taka debata, dyskusja rzeczywiście na argumenty ludzi, którzy mają coś w tym temacie do powiedzenia, a więc epidemiologów, wirusologów, i żeby ludzie mieli możliwość też wysłuchania tych argumentów, a nie takiego w jedną bądź w drugą stronę zamknięcie się w jakiejś bańce informacyjnej. Media są po to, żeby szukać prawdy i szukać jej u specjalistów, a nie gdziekolwiek. Bardzo dziękuję.
A mogę dodać jeszcze?
Proszę bardzo.
Tak jest. Proszę ojca. No więc mamy sytuację, w której matury idą fatalnie, jak się okazało po lockdownie, że się przygotowuje w systemie szkolnym Polaków do kopania łopatą rowów. I w związku z tym sobie wyobraźmy, że ci absolwenci szkół obecnie prowadzonych zdalnie będą w przyszłości lekarzami, architektami, konstruktorami rakiet kosmicznych. Co ci ludzie będą w świecie znaczyć, jeżeli nie będą mieli wykształcenia właściwego? A więc ten upadek nie tylko medycyny dzisiaj, ale też szkolnictwa i wszystkich nauk jest naprawdę groźny w przyszłości.
Dziękuję bardzo. Pan dr Zbigniew Hałat, specjalista, epidemiolog, a także dawniej wiceminister zdrowia, główny inspektor sanitarny. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.